łatwo nam rezygnować z rzeczy, z których nie korzystamy. Dlatego tak wysoką akceptację ma rezygnacja z latania samolotem.
Nazywam się Marzena Tabor, a to jest podcast Forum Ibris. Fundacja Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych zbadała kwestię percepcji polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz gotowość do wprowadzania zmian w stylu życia, które mogłyby korzystnie wpłynąć na środowisko naturalne. Wyniki obszernego raportu dotyczącego ekologii i klimatu podsumuje dzisiaj Marcin Duma, prezes Fundacji Ibris.
Dzień dobry.
Można powiedzieć, że Ibris wykonał dla środowiska naturalnego no kawał dobrej roboty, wykonując to badanie. Czy omawiany raport można nazwać takim barometrem dotyczącym kwestii klimatycznych w naszym kraju?
Praca, którą my wykonujemy, to taki notariat trochę. Znaczy, my notujemy to, co nam respondenci, Polacy opowiadają, zarówno w badaniach jakościowych, jak i ilościowych. Ten raport, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest takim dokumentem nie śledzącym zmiany, czy nie będącym wprost barometrem. To raczej szerokie, w dużej rozdzielczości zdjęcie tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, bardzo szczególnego w ogóle dla transformacji energetycznej, dla polityki energetycznej, dla postrzegania tego zagadnienia, a mianowicie ten moment, o którym mówię, to moment, kiedy tu w Polsce mamy za granicą wojnę, a po naszej stronie granicy bardzo wysoką inflację i majaczące widmo kryzysu, recesji gospodarczej.
Dużo z tych wyrzeczeń, które powinniśmy przeprowadzić, wprowadzić do swojego życia, wszyscy my, mieszkańcy planety Ziemia po prostu, tak naprawdę wiąże się z wydatkami. Jasno z tego raportu wynika, że jesteśmy skłonni na przykład w teorii przynajmniej przesiąść się z samochodów mechanicznych, benzynowych na elektryczne, ale już niekoniecznie chcemy więcej płacić za energię.
Łatwo nam rezygnować z rzeczy, z których nie korzystamy. Dlatego tak wysoką akceptację ma rezygnacja z latania samolotem. Po prostu ta część społeczeństwa Polska, która z samolotów nie korzysta, bardzo łatwo jest w stanie z nich zrezygnować. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew. Czyli jeżeli mamy pewien produkt czy pewną usługę, z której korzysta więcej ludzi, to szansa na to, że Polacy będą chcieli z niej zrezygnować albo płacić za nią drożej, maleje. I takim przykładem jest na przykład rezygnacja z mięsa, która dzisiaj w Polsce nie cieszy się specjalną akceptacją. Nie jesteśmy w stanie, oczywiście to trochę nie od nas zależy, natomiast nie jesteśmy zadowoleni, szczególnie dzisiaj, z tego, że transformacja energetyczna będzie nas więcej kosztować. Że będziemy musieli płacić za paliwo, za energię elektryczną, za energię cieplną, więcej. Na to nie jesteśmy gotowi. Oczywiście podstawową rzeczą jest to, dlaczego nie jesteśmy gotowi. I tu odkrywamy pewien problem w ogóle z pojęciem transformacji energetycznej, ochrony klimatu, a mianowicie rzecz taką, że ludzie nie bardzo są w stanie sobie opowiedzieć, dlaczego oni w zasadzie mieliby to robić. Oni mają świadomość, że to dzieci, że to przyszłość. Natomiast jeżeli z nimi rozmawiamy i oni opowiadają o tym problemie, to ciągle jest rozmowa o przyszłości, o czymś, co być może będzie miało miejsce, ale oni już tego nie zobaczą. Czyli pracujemy na coś, czego nie doświadczymy. Czyli skutek naszych wyrzeczeń, ta nagroda, którą powinniśmy uzyskać, no w zasadzie jej nie ma. Czyli nie otrzymamy gratyfikacji za to, że tu się poświęcamy, tu płacimy więcej, tu oszczędzamy. Zresztą należy sobie w ogóle powiedzieć, że nawet jeżeli wygenerujemy w sobie jakąś chęć do tego oszczędzania klimatu, czy też troski o klimat, to taką rzeczą, która jest bardzo symptomatyczna, już abstrahując od tego, czy latamy samolotem, czy nie, jest pewna powierzchowność tego naszego nastawienia do ochrony klimatu. Jeżeli mówimy o wyrzeczeniach dużych, to skłonność do nich jest mała. Jeżeli mówimy o drobnych wyrzeczeniach, znaczy co to jest ochrona klimatu, co każdy Polak jest gotów poświęcić? Otóż on jest gotów poświęcić to, że będzie sprawdzał, czy zgasił światło w łazience i nie zostawi go zapalonego. On jest gotów nie kupić sobie którejś kolejnej pary butów. Jest gotów, Polak czy Polka oczywiście, żebyśmy tutaj nie stygmatyzowali tylko panów, on jest, bądź ona jest gotowa segregować śmieci. Natomiast te poważniejsze większe wyrzeczenia, no natrafiają na tą barierę właśnie braku nagrody. No ale w zasadzie dlaczego ja mam to robić? Plus usprawiedliwienie, a inni tego nie robią. I to są poważne bariery w rozmowie ze społeczeństwem, takim polskim, ale nie tylko, na temat transformacji energetycznej. A dlaczego nie tylko z polskim? Bo ta chęć do rezygnacji jest równie powierzchowna także w społeczeństwach przynajmniej największych krajów Unii Europejskiej.
No właśnie, jednocześnie z tego raportu wynika, że aż 72% Polaków obawia się zmian klimatu, wyraża obawy, troszczy się, martwi się po prostu tymi zmianami klimatu. No tylko to zmartwienie nie przekłada się na gotowość do tych wyrzeczeń. Z czym to jest związane? Czy to jest związane z taką niską wiarygodnością tak naprawdę, czy tych postulatów, czy to jest związane z tym, że postulaty wypływają ze środowisk politycznych, które w jakiś sposób no nie są wiarygodne w tym temacie dla polskiego społeczeństwa, czy jeszcze z czegoś innego?
Jeżeli mówimy o tym momencie, w którym dzisiaj jesteśmy, który jest bardzo szczególny, czyli wracamy do kwestii wojny na Ukrainie i dosyć wysokiej inflacji w Polsce i odstawimy na moment ten brak takiej szybkiej nagrody, czyli szybkiej gratyfikacji za to, że coś zrobiliśmy, proszę bardzo, pyk, tu nagródka jest fajnie, coś zrobiłem, od razu mam tego efekt, więc nawet jeśli odstawimy te dwie rzeczy i skupimy się na tych dwóch elementach, czyli na wojnie, która ma swój kontekst w Polsce, jeśli chodzi o transformację energetyczną i inflacji, to widzimy dosyć interesujące procesy. Po pierwsze, wojna pchnęła nas w kierunku większego głodu czy większego apetytu na transformację energetyczną. Ona nie zwiększyła naszej akceptacji dla ponoszenia jej kosztów. Natomiast jeżeli patrzymy sobie na to, jak energię chcielibyśmy produkować, nagle okazało się, że no węgiel nigdy nie był popularny, ale nagle, że ten atom zaczyna być istotny. Że chcielibyśmy uciekać z ropy i z gazu, ale nie dlatego, że ona jest brudna, tylko dlatego, że jest rosyjska. Ten komponent bezpieczeństwa naszego zewnętrznego Polski, zaczyna grać rolę także w kwestiach transformacji energetycznej. Ale to jest tylko jeden z czynników, no bo jest jeszcze inflacja. I to, w jaki sposób inflacja wpływa na nasze postawy, to jest wektor kompletnie przeciwny do tego wektora wojennego. Ja tu może przytoczę takie zdanie, które wypowiedział jeden z respondentów w wywiadach prowadzonych, no teraz niedawno, bo na przełomie maja i czerwca. To jest respondent z dużego ośrodka miejskiego, progresywny, czyli taki nastawiony bardzo pro, jeśli chodzi o wszelkie wzorce, które do nas płyną, czy z Unii Europejskiej. Ewidentny zwolennik tej zielonej transformacji i on o to mówi tak. Przy tych cenach zmuszani jesteśmy, żeby łowić na promocjach, schodzić z kosztów jak się da. Babcia mieszkająca na wsi nie ma możliwości, żeby sobie kupić, pozwolić na ten drogi węgiel. Będzie palić, czym się da. Pełna akceptacja dla tego, żeby babcia wrzucała do tego pieca to, co akurat ma, bo jeżeli zderzamy z jednej strony odpowiedzialność za klimat, a z drugiej strony stan naszego portfela, to stan naszego portfela wygrywa. I oczekiwanie takie, że Polacy zrozumieją, że tu jednak ten koszt będzie wyższy, no bo wojna, no bo wzrost surowców energetycznych, to wydaje się, że klimat w tym starciu przegrywa i cały ten taki sposób myślenia, ta cała taka tożsamość zielona okazuje się być niezwykle naskórkowa.
No właśnie, tym bardziej, że jednak są istotne różnice pomiędzy odpowiedziami polskich respondentów i respondentów z innych większych krajów Unii Europejskiej. Na przykład w kwestii tego mięsa, tak? To jest bardzo wyraźne, wyraziste, że więcej niż połowa Polaków absolutnie nie chce rezygnować z tego mięsa, nie widzi ani powodu, ani celu. W krajach europejskich jest znaczna różnica w tej skłonności. Czy możemy to tylko tłumaczyć tylko i wyłącznie ekonomią i względami ekonomicznymi, jednak rozwijaniem się wciąż naszego kraju, czy są jednak jakieś inne przyczyny, być może kwestia edukacji ekologicznej?
Na pewno jest tak, że te społeczeństwa zachodnie czuwają znacznie większą chęć do tego, żeby dla tego klimatu coś poświęcić. To wynika oczywiście z różnic majątkowych i z siły nabywczej tych społeczeństw, która powoduje, że być może oni mogą pozwolić sobie na więcej. Wynika też pewnie ze względów kulturowych. My jesteśmy mimo wszystko, mimo tego, że aspirujemy i tak dalej, jednak społeczeństwem trochę bardziej konserwatywnym, trochę bardziej tradycyjnym. Co nie znaczy, że jesteśmy nienowocześni, ale jeżeli porównamy polskie społeczeństwo do tego, co jest na Zachodzie, no to troszkę mniej. Więc na pewno to jest taka rzecz, która istotny sposób wpływa na to nastawienie. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co się dzisiaj dzieje, pomimo tego, że inflacja w Polsce jest w wartości procentowej znacznie wyższa niż na Zachodzie, to ta inflacja chociażby w Niemczech, pomimo tego, że jest o połowę, jakbyśmy wzięli wartość, niższa, to ona robi to samo, co się dzieje w Polsce. Że ta skłonność do ochrony klimatu znajduje się w wyraźnym konflikcie ze stanem portfela. I niezależnie tego, jak daleko posunięta była ta edukacja ekologiczna, to zdaje się, że także i w tamtych krajach ten portfel, czyli nasze tu i teraz, a nie przyszłość naszych dzieci, będzie odgrywało kluczową rolę.
Czy to prowadzi nas do takiego wniosku, że walka, lepsze środowisko naturalne, lepszy stan środowiska naturalnego w przyszłości prowadzi nas poprzez sztuczne zwiększanie cen za produkty energetyczne, za paliwa na przykład, gdzie kosztem będą pieniądze, które będą po prostu szły na rozwiązania takie proekologiczne na poziomie kraju czy Unii Europejskiej? Czy to jest jedyna metoda? Taki, no powiedziałabym, że surowy bat?
To, co dzisiaj płacimy, to nie jest podatek od zielonej energii, tylko to, co dzisiaj płacimy, jest podatkiem od destabilizacji rynku ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. Tak naprawdę nie zdążyliśmy jeszcze zapłacić tego zielonego podatku, kiedy przyszedł domiar wojenny. Czy to spowoduje, że będziemy bardziej skłonni do tego, żeby zapłacić jeszcze więcej? Otóż nie jesteśmy skłonni, żeby zapłacić jeszcze więcej. Jeżeli patrzymy sobie na dane bardzo świeże, bo też z końca czerwca, dotyczące tego, na ile wzrost cen energii wpłynął na poziom życia Europejczyków, jak duże konsekwencje miał, to proszę bardzo, Francja odpowiada 45% w sposób zdecydowany tak. Raczej tak, w sumie razem tych, którzy mówią, że to ich bardzo dotyka, 86%. Niemcy, proszę bardzo, 84%. Grecy, 87%. I tak dalej. Ten poziom wszędzie jest bardzo podobny, czyli mamy większość, przytłaczającą większość społeczeństwa, którą te ceny przygniatają. A mówimy o badaniu zrobionym w czerwcu, gdzie może klimatyzacja wchodzi, problem ogrzewania jeszcze nie istnieje. Z tym wiążą się też konsekwencje polityczne, bo jeżeli pytamy, na ile obywatele są zadowoleni ze sposobu, w jaki ich rządy, czyli nie mówimy o rządzie polskim, tylko w ogóle rządy w Europie, zarządzają tą sprawą, to poziom niezadowolenia wydaje się być ogromny. W Niemczech 64% osób, które są niezadowolone. We Włoszech, chociaż to są malkontenci, prawie tacy jak my, 53%. W Holandii 62%. Ale to nie kończy się tylko i wyłącznie na rządach narodowych, bo takie dość podobne pretensje zgłaszane są pod adresem Unii Europejskiej i tamte wskazania nie odbiegają od tego, jak są oceniane rządy narodowe. Co to oznacza? To oznacza tylko i wyłącznie tyle, że wyjście dzisiaj z taką mocną agendą proklimatyczną, z zieloną agendą, będzie trafiało na bardzo egzystencjalne przeszkody. To nie o to chodzi, żeby z niej rezygnować, ale być może trzeba zastanowić się, jak ją opowiedzieć na nowo, albo inaczej, w jaki sposób złagodzić skutki dla społeczeństwa związane z wdrażaniem tej polityki, bo wydaje się, że ten wojenny podatek trochę wywrócił stolik.
Porozmawiajmy trochę o młodych osobach, bo młode osoby ewidentnie trochę jednak bardziej są świadome, trochę bardziej są skłonne do tych wyrzeczeń. Właśnie, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie edukacji, czy oni jednak mają świadomość, że na starość no, mogą ponieść największe skutki, jeżeli nie zostanie nic zrobione, jeżeli nie będziemy w żaden sposób reagować? Czy to jest może taka moda po prostu na bycie bardziej zielonym i podążanie za europejskimi kolegami, koleżankami?
Percepcja młodych, tych najmłodszych pokoleń różni się oczywiście od starszych, dlatego że o ile starsi nie są w stanie sobie wyobrazić skutków, oni widzą, tak, tutaj zimy bez śniegu, tu się zdarzają wichury, tutaj gwałtowne zjawiska pogodowe, ale tak nie do końca do nich to przemawia. Natomiast młodzi ludzie wizualizują sobie tak, że oni już tych zmian klimatycznych doświadczą. Dla nich ochrona klimatu wydaje się być rzeczą zupełnie naturalną, ale uwaga, te postawy, które oni prezentują, wcale nie są dużo głębsze. Ten ich klimatyczny drive jest równie naskórkowy, jak w przypadku dorosłych, tylko w pewien sposób trochę trudniej im to przyznać. Bo to, co mówiłem, tak, kolejna, czwarta para butów, gaszenie światła, to są właśnie opowieści z badań młodych. Jeżeli oni mieliby poświęcić coś więcej, a są wyjątkowo konsumpcyjnie nastawieni, bo w takich warunkach się wychowywali, to dla nich rezygnacja z ich stylu życia, innego niż gaszenie światła i nie kupowanie którejś pary butów, ewentualnie segregacja śmieci, również jest ogromnym wyrzeczeniem. Znaczy, oni nie do końca wyobrażają sobie jeszcze, jaki sposób na konsumpcję, do której są bardzo przyzwyczajeni, wpłynie polityka klimatyczna. Co również się przekłada na pewną, jak mówiłem, na skórkowość tego nastroju. Pójść w strajku klimatycznym, pomaszerować? Super. Ale zacząć ponosić koszty tej polityki klimatycznej, wyrażone w bardzo różny sposób, tak? Zmniejszenia swojej siły nabywczej, oddalenia perspektywy posiadania mieszkania, a to absolutnie już nie.
No jest to duży problem, natomiast jednak mimo wszystko powiedziałabym, że postawa młodych daje jakąś nadzieję, nawet jeżeli jest tylko i wyłącznie deklaratywna, to już chyba jest jednak, już jest coś, prawda? To jest jednak zmiana świadomości i nadzieja na to, że jak będziecie robić to badanie za 10 lat, to te wyniki będą bardziej optymistyczne. Czy można tak myśleć?
Znaczy, ja bym się bał trochę prognozować w takiej perspektywie dekady, bo okazuje się, że w perspektywie 6-12 miesięcy mamy trudności z przewidywaniem tego, co się wydarzy za chwilę. Myślę, że bardzo istotna będzie kwestia cen. To znaczy, na ile te ceny się ustabilizują, na ile obecna sytuacja, kiedy one są bardzo wysokie i w sumie w związku z tym bardzo bolesna dla konsumenta, się zmieni. Znaczy, jak one się zmienią w stosunku oczywiście do siły nabywczej, bo o tym przede wszystkim mówimy. Na ile będziemy w stanie ten cały mechanizm Zielonego Ładu zaprząc w niwelowanie właśnie skutków tych negatywnych odczuwania. To nie o to chodzi, że je wyeliminujemy, ale żeby one dotknęły w sposób łagodny, bardziej rozłożony w czasie społeczeństwa i, co istotne, na ile klasa polityczna ustoi tą presję i akceptacja tego, że babcia paliła czym popadnie w piecu, jeżeli nie stać ją na paliwo trochę bardziej ekologiczne, trochę bardziej czyste. Bo jeżeli okaże się, że tu się znowu stworzy miejsce dla populizmu, takiego antyzielonego, to on może zyskać tutaj bardzo dużą pożywkę, ponieważ będzie rósł i kwitł na takim najbardziej podstawowym poczuciu bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego, socjalnego obywateli. I mówimy oczywiście tutaj o społeczeństwie całej Unii, tak? Czy o społeczeństwach w całej Unii, nie tylko Polsce. W pewien sposób oczywiście winna jest temu również, jak mówię, przez cały czas ta wojna, tak? Która dodatkowy podatek na energię nałożyła, czyli to, co miało się rozkładać stopniowo, być stopniowo rosnącym kosztem, okazało się być kosztem skokowo rosnącym, a to choćbyśmy byli najbardziej proekologiczni, trudno jest zdzierżyć, przyjąć.
Zdecydowanie tak. Jednocześnie z tych badań wynika, być może można wysnuć taki wniosek, że jednak ta edukacja dotycząca klimatu ma znaczenie, ponieważ jasno widać, że Polacy są zdecydowanymi zwolennikami energetyki niskoemisyjnej. Daje się na to mieć wpływ. Duży temat, który przetoczył się przez media w ostatnich latach, smogu, jednak mówienia o tym, pokazywania tych wyników najbardziej zanieczyszczonych dni w roku, zwłaszcza w miastach, w których te przekroczenia są olbrzymie. Tak samo zauważyłam, że Polacy mają dużą tolerancję, dużo większą niż w badaniach sprzed lat dotyczących energii atomowej. Już naprawdę uważają to za energię zieloną. Czyli jednak ta edukacja ma sens? Można taki wniosek wysnuć?
Na pewno uczenie, mówienie, tłumaczenie, czym jest ta zmiana, jest istotne, ale tu wracamy do początku naszej rozmowy, a mianowicie klarowna opowieść o tych nagrodach. O tych małych nagrodach, które możemy dziś tu dostać, ona będzie kluczowa dla szerokiej akceptacji. Czynnik czy też element lokalności, żeby to nie była jakaś wielka tam transformacja w Brukseli, ale żeby ta transformacja miała miejsce, nie wiem, w mojej gminie, w moim powiecie, żebym ja tutaj też to zobaczył. Nie tylko kwestia tego, że sobie fotowoltaikę postawię na dachu, a potem na przykład zakład energetyczny nie do końca będzie chciał ze mną współpracować, tak? Czyli ja wykonałem jakąś pracę, a nagrody nie mam. I to też jest takie istotne, że to już nawet nie jest kwestia samej edukacji, tak? Ale zbudowania właśnie tych prostych mechanizmów, które będą ludzi pchały w kierunku rozwiązań zielonych, bardziej przyjaznych klimatowi. Bo sama edukacja opowiadająca o tym, że to dla naszych dzieci dzisiaj już nie wystarczy. To jest stanowczo za mało. Musimy więcej mówić o zdrowiu, ale zdrowiu nas, tutaj tych żyjących, którzy być może tej pustyni lodowej czy pustyni piaskowej nie zobaczą tych efektów. Tak? Ważne też jest to, żeby odczarowywać różne takie teorie pokazujące, że to wszystko jest bujda, że segregujemy te śmieci, a potem się z tym nic nie dzieje, choć nie jest to do końca prawda. Więc musimy też walczyć z tymi różnymi mitami, które narastają, a które ludzie łatwo przyjmują, bo one ich usprawiedliwiają, że oni nie muszą, skoro inni też tego nie robią, a w ogóle to jest bez sensu. Więc jest ogromne pole dla edukacji, aczkolwiek ona musi iść z tymi mechanizmami nagród. Ona musi iść z mechanizmem łagodzenia skutków, bo te starsze pokolenia będą wciąż pozostawać trochę w tyle i zadawać sobie pytanie, czy oni naprawdę muszą.
No właśnie, bo to realnie rzecz ujmując, mówimy tutaj o tej odroczonej gratyfikacji, o tym, że tak naprawdę ten wpływ naszych obecnych działań na środowisko, na klimat będzie widać po latach, ale to też nie do końca jest prawda, bo jednak jeżeli przestaniemy palić śmieciami w kominku czy tam gdzieś, no to jednak przestaniemy wdychać te niskoemisyjne, to najbardziej zanieczyszczone powietrze. Jeżeli przestaniemy jeść mięso, no to wziąwszy pod uwagę oczywiście styl produkcji obecny tego mięsa, no też są badania dowodzące, że jednak poczujemy się trochę, ograniczymy chociaż mięso, tak? To nie tylko kwestia środowiska naturalnego. No tylko o tym się wciąż mało mówi. Czy to jest tak, że politykom i tym, i być może mediom, no tym, którzy mają wpływ na dyskurs taki oficjalny, no po prostu z jakiegoś powodu mniej zależy, czy to jest po prostu temat mniej popularny, bo przy urnach wyborczych ludzie po prostu się nie kierują tym tematem?
Wydaje się, że no mamy tu czynienia z kilkoma obszarami. Z jednej strony oczekujemy dzisiaj od Polaków, ale zresztą nie tylko, dosyć szybkich, rewolucyjnych zmian.
Tak, to prawda.
Dzisiaj, tu, teraz porzucacie mięso i będziecie teraz, już nie będziemy teraz jeść mięsa. I to jest zawsze trudne, bo każda taka rewolucja rodzi pewną kontrrewolucję. Gdyby te zmiany mogły następować wolniej, ewolucyjnie, pewnie szłoby to trochę bardziej gładko. Problem oczywiście na to, że jest taki, że tego czasu może nie mamy tak wiele, jakbyśmy chcieli i te zmiany należy wprowadzać już. Natomiast kosztem tej rewolucji jest opór. No bo jak to tak, jak ziemniaczki bez schabowego, no jak to jest w ogóle możliwe? No nie da rady, no. Albo ten schabowy zrobiony z jakiegoś tam substytutu mięsa, no jakżeż to, no to przecież musi być, tak? A na karkóweczkę na grilla, no jak nie wrzucić, tak? Więc to są rzeczy, które są związane z pewnym stylem życia, w tym przypadku akurat Polaków, jak już mówimy o schabowym i karkóweczce na grilla, które pewnie szybko się nie zmienią. I jeżeli będziemy wywierać silną presję, to spotkamy się z silnym oporem. Tłumaczyć, przekonywać, pokazywać alternatywy, budować je jako postawy aspiracyjne, wykazać zyski, czyli nagroda, która czeka, jeżeli sięgniesz po taki styl życia. Nagroda, nie wiem, kulturowa, właśnie taka związana ze statusem społecznym. Tych możliwości jest bardzo wiele. Ale to wciąż, jeżeli będzie to rewolucja, to ona natrafi na opór.
Natrafi na opór i natrafia na opór, bo te zmiany, jak widać i jak tutaj komentujemy, idą bardzo, bardzo powoli tak naprawdę. Niemniej jednak wydaje się to wszystko bardzo smutne tak naprawdę, że nie jesteśmy skłonni widzieć tej dalszej perspektywy. No ja wciąż jeszcze raz nawiążę tutaj do polityków i do decydentów, no bo oni wydają się mieć największy wpływ, a jednocześnie wciąż zostawiają te tematy gdzieś do drugiego, trzeciego szeregu tematów. Znacznie istotniejsze są te kwestie ekonomiczne, bo one przynoszą większy zysk polityczny. Czy to tak można interpretować, czy w jakiś inny sposób?
Koszula bliższa ciału. Klimat, zmiany klimatyczne, przyszłość i mój portfel i jego zawartość teraz. Nie ma szans, żeby portfel, żeby klimat wygrał z tym portfelem i jego zawartością tu i teraz. Jeżeli mówimy sobie o kontekście politycznym, to oczywiście, że on w pewien sposób osłabia tą internalizację podaży informacji dotyczącej zmian klimatycznych. Bo część sił politycznych, i nie tylko w Polsce, mówi o tym, że ta zmiana klimatyczna, no to wiecie, rozumiecie, w zasadzie w ogóle nie musicie tego robić, albo zróbmy to wolniej, albo zróbmy to nie naszym kosztem, zróbmy to mniejszym kosztem. Żyjąc w demokracji, gdzie głos wyborcy jest istotny, politycy zawsze będą się liczyć z tym, co mówi ich elektorat. Jeżeli ten elektorat zostałby opuszczony przez polityków, to na 100% na rynku pojawi się ktoś, kto ich potrzeby obsłuży. I w związku z tym obecna klasa polityczna bardzo pilnuje, żeby przypadkiem nikt się tutaj na tym nowym rynku nie znalazł, kto by mógł to obsłużyć, no i zepsuć, wywrócić stolik. Być może stąd pewna opieszałość, jeśli chodzi o polityków, szczególnie tych krajowych. Politykom europejskim jest ciut łatwiej, bo oni paradoksalnie są trochę dalej od wyborcy. Nie dlatego, że nie są wybierani, bo oczywiście w pewien sposób są, tak, Parlament Europejski na przykład jest wybierany, komisja to jest trochę dalsza droga. No niemniej jednak zainteresowanie tym, co oni robią, i kontrola społeczna tym, co oni robią, jest dalece mniejsza niż to, co robią rządy czy parlamenty krajowe. I to rządy i parlamenty krajowe są tymi, czy rządy, czy w ogóle scena polityczna krajowa, która w pewien sposób trochę hamuje, tak, politykę klimatyczną. Czyli mówi, hola, słuchajcie, no wiecie, musimy uwzględnić różne elementy. Jeżeli na przykład zakażmy tych aut, tak, spalinowych, tam już rejestracje. A potem okazuje się, że na przykład włoskie koncerny luksusowe produkujące auta wywalczyły sobie wykluczenie z tego prawa. A potem się okazuje, że Niemcy mówią, że oni w zasadzie to chyba nie chcą tej regulacji. Tak? No i tu się nam nakłada ta polityka krajowa, bliższa trochę wyborcy, bliższa konsumentowi, na bardzo aspiracyjną, bardzo ambitną politykę europejską, pewnie ze wszechmiar słuszną. No ale
zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ w przyszłości. Zobaczymy, czy wojna w Ukrainie przyspieszy te procesy nadchodzącej zimy, której wszyscy się trochę obawiają, jak będą wyglądały ceny energii. Wynika, że raczej tak.
Ceny energii, czyli ceny gazu, być może oleju opałowego, na pewno będą takim elementem, który będzie kształtował to nastawienie do polityki klimatycznej, chęci do ponoszenia jej kosztów, bo dzisiaj, jeżeli patrzymy sobie na to, co by chcieli wyborcy, to niezależnie od tego, czy to jest Polska, Stany Zjednoczone, czy jakikolwiek inny kraj tutaj tej zachodniej, północnej półkuli, tej bogatszej, to wszyscy mówią, no paliwa, ciepło, ogrzewanie, ceny, politycy, zróbcie coś z tym. Nie mówią klimat.
Czyli po prostu ekonomia kontra ekologia.
To jest portfel mój dzisiaj, który jest najważniejszy. W ogóle nie ma co się dziwić ludziom, tak, że to dla nich jest najważniejsze, bo to jest potrzeba, która występuje tu i teraz. Rozmowa o klimacie jest rozmową o skutkach odłożonych. Nawet jeśli zdarzy się trąba powietrzna, nawet jeśli zdarzy się bezśnieżna zima, to jednak dolegliwość tego jest znacznie mniejsza i pewnym wyzwaniem jest przezwyciężenie tego portfela, no, a obawiam się, że to będzie trudne dopóki ceny energii będą tak wysokie. Jaki będzie miał wpływ na to sytuacja w Ukrainie, ja nie potrafię powiedzieć. Natomiast na pewno dopóki ten konflikt będzie trwał, te ceny pewnie będą pozostawały wysokie, a już dzisiaj widzimy w badaniach, że społeczeństwa europejskie nie są gotowe płacić ceny nie tylko za politykę klimatyczną, ale także za suwerenność Ukrainy. Więc ten portfel wygrywa z tą warstwą moralno-etyczną nie tylko na niwie klimatu.
Temat trudny, jak powiedziałeś, ale też bardzo ważny, dlatego o nim dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Marcin Duma.
Dziękuję bardzo.